gdyby apostoł Paweł miał napisać tylko pocztówkę, gdyby miał wysłać do Tesaloniczan tylko pocztówkę i nie miał czasu ani pieniędzy na napisanie 5 rozdziałów tego listu, to myślę, że napisałby te właśnie słowa. Te słowa stanowią jakby główną treść przesłania tego listu. I dzisiaj będę chciał z wami rozszyfrować te słowa i tchnąć w was nadzieję. Wyobraźcie sobie, że pierwszy list do Tesaloniczan to najprawdopodobniej najstarszy tekst w Nowym Testamencie. Wszystkie inne teksty w Nowym Testamencie, Mateusz, Marek, Łukasz, Jan i tak dalej, tak naprawdę Ewangelie i listy i objawienie świętego Jana są pisane później. To właśnie pierwszy list do Tesaloniczan powstał najwcześniej, gdzieś 49, 50 rok. I zapytasz, co taki stary list z pierwszego wieku naszej ery ma do powiedzenia dzisiaj w XXI wieku? Powiem wam, że bardzo dużo. Gdyby tak spróbować się zastanowić, na czym polega współcześnie nasz problem, zbiorowo, niekoniecznie jednostkowo. Gdybyśmy mieli zapytać młodszych, średnich i może troszkę starszych, co tak naprawdę nas gnębi, to ja odpowiedziałbym na to pytanie, że gnębi nas pewien bezsens, proza codzienności. Zaspokoiliśmy podstawowe nasze potrzeby. Wyspaliśmy się, zjedliśmy, czujemy się nasyceni, a potem musimy żyć. I wstajemy tak o poranku, raz, drugi, trzeci raz. I tak naprawdę zadajemy sobie pytanie, o co w tym wszystkim chodzi? Przypominają się nam tylko wtedy słowa Koheleta, marność nad marnościami, wszystko marność. Słońce wstaje i zachodzi. Po co to wszystko? I chrześcijańską odpowiedzią na ten ogarniający nas bezsens to takie znużenie życiem. Kolejny raz trzeba wstać, przebrać się, umyć zęby, postać w korkach trochę, dojechać do miejsca, odebrać kolejny mail, czy jeszcze coś innego wykonać. Te czynności, które wykonujemy, codziennie, mozolne, te nasze troski, które nas ogarniają, w końcu mówią nam, po co to wszystko? Gdzie to wszystko zmierza? Ile jeszcze dni? W Nowym Testamencie nie znajdziemy słów bezsens, depresja, niskie samopoczucie, proza życia, ale znajdziemy słowo nadzieja, która jest chrześcijańską odpowiedzią na to, co nas ogarnia. Jeśli choć trochę w tobie jest tego, co jest we mnie i co jest w wielu z nas, to wierzę, że właśnie nadzieja jest odpowiedzią na nasze pytanie. Na pytanie współczesności o brak sensu w życiu. Możesz mieć wiarę i pewnie masz. Śpiewaliśmy, wyznawaliśmy. Możesz kochać bliźniego. Może nawet kochasz Boga. Ale stoisz w miejscu. Bo brakuje nadziei, brakuje tego czegoś, co sprawia, że chce ci się rano wstać, że chce ci się to zrobić, że w ten jacht wieje wiatr, wiatr Ducha Świętego, idziesz do przodu, że masz energię życiową. Że nie jesteś tylko grzecznym, pobożnym chrześcijaninem, ale tak naprawdę jesteś pełnym życia człowiekiem, który żyje z Bogiem. Myślę, że chrześcijanie często zapominają o nadziei. Pamiętają o wierze, pamiętają o miłości, ale zapominają o nadziei. Słuchajmy jeszcze raz się w te słowa z 1 Tesaloniczan 4 rozdziału. Ja przeczytam 13 werset i potem 17, 18. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. I werset 17-18. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. O co apostołowi chodziło? Żeby zrozumieć te słowa, musimy zrozumieć sytuację w tym konkretnym zborze w pierwszym wieku w Tesalonikach. Przyjeżdża Paweł do tego miejsca, zwiastuje, nawracają się ludzie, słyszą o tym, że już tuż, że Chrystus ponownie powróci. Nie przeminie to pokolenia, aż to się stanie. Nie obejdziecie wszystkich wiosek Izraela. A my, którzy pozostaniemy przy życiu, słyszą te słowa i na swój sposób interpretują te słowa, oczekują takiego rychłego przyjścia Chrystusa. Mija rok. Mija drugi rok. Umierają bliscy. Umierają znajomi w zborze. Odchodzą, nie ma ich wśród nas. A Pan nie przychodzi. Ci, którzy zostają jeszcze przy życiu, to wciąż oczekują. Natomiast ci, którzy odeszli, ci najbliżsi, to oni już nie skorzystają, bo Chrystus ma przyjść na ziemię. I zbór w Tesalonice zaczyna się martwić. Gdzie jest Chrystus? Jak długo jeszcze? Gdzie są nasi najbliżsi? Przecież oni nie spotkają się z Panem, gdy Pan przyjdzie na ziemię. I rodzi się brak nadziei. I apostoł Paweł pisze ten list. Ja nie będę wchodził w szczegóły, na czym polega drugie przyjście, jak to oglądać, to mnie dzisiaj nie interesuje. Ale apostoł Paweł mówi coś takiego. Najpierw powstaną ci, którzy zasnęli, a potem my, którzy jesteśmy przy życiu, najprawdopodobniej Tesaloniczanie myśleli na odwrót. To my, będący tu i teraz, żyjący, spotkamy się z Panem, a co się stanie z tamtymi? Apostoł Paweł to obraca i włącza do nadziei zmartwychwstania. Chrześcijańska nadzieja jest powiązana ze zmartwychwstaniem. Bez nadziei, bez zmartwychwstania nie ma chrześcijaństwa. Są inne, lepsze filozofie na rynku idei, które odrzucają zmartwychwstanie. Chrześcijaństwo zasadza się na zmartwychwstaniu. Ze zmartwychwstania wypływa nadzieja, że ty, że ja, że ona, że on już nie na wieki przemijają, ale zostają zmartwychwzbudzeni. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus zmartwychwstał i ten objawił się Pawłowi. Paweł go zobaczył, był przekonany o tym, że coś nowego się wydarzyło w dziejach historii. Że ta historia sobie nie płynie od wieków na wieki i nic się nie zmienia, ale w tej historii wydarzyło się zmartwychwstanie, które jest podstawą naszej nadziei. I że Chrystus przyjdzie i wszyscy doświadczymy tego zmartwychwstania. To jest przesłanie apostoła Pawła, które ma tchnąć nadzieją. A z tej nadziei zobaczcie, co wynika w tych wersetach, które czytaliśmy. Abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Werset 13. I werset 18. przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Jeśli brak ci radości, takiej lekkości życia, pomyśl o nadziei. Pomyśl o nadziei. Nadzieja, która nie wynika z byle czego, tylko wynika z faktu zmartwychwstania Chrystusa i z Jego obietnicy, że przyjdzie powtórnie. Co to znaczy dla nas? Jeśli wierzysz, że On zmartwychwstał, czyli przełamał ten ślepy bieg historii, ludzie się rodzą i umierają, dopóki nas słońce nie wchłonie. Jeśli wierzysz w zmartwychwstanie, to nie ma podstaw, byś nie wierzył w drugie przyjście Chrystusa. Bo On pokonał historię, może drugi raz w tę historię zaingerować. A co to oznacza w praktyce? Że On panuje nad historią. Że On panuje nad twoją historią. Nad moją, nad naszą historią. On pokonał historię. Jeśli się tego uchwycisz, to jesteś niezniszczalny. Jesteś nie do pokonania, bo nie ma nic takiego na ziemi, co jest w stanie cię złamać. Choćby to śmierć była, choćby śmierć nad bliskiego, padniesz, ale wstaniesz. Bo uchwyciłeś się nadziei, a ta nadzieja wynika ze zmartwychwstania. A zmartwychwstanie mówi nam, że twoja historia nie jest bezsensowną historią. Twoja depresja nie będzie ciągnąć się na wieki. Choćbyś umarła w depresji, ostatecznie zwyciężysz. I teraz ważna rzecz. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Jeśli Bóg w Chrystusie pokonał historię w przeszłości, w zmartwychwstaniu, kiedyś tam, w pierwszym wieku. I pokona to wszystko, co nas dotyka u końca wieków. To oznacza, że On zwycięża tu i teraz. Tesaloniczanie nabrali się na oczekiwanie. Będąc tu i teraz, myślą cały czas do przodu. To jest tak, jakbyśmy mieli pracować, wiedząc, że za 2 tygodnie jadę na urlop. Rozumiecie? Jeśli wierzysz w przeszłość zmartwychwstania i w przyszłość zmartwychwstania, to teraz musisz zmartwychwstać. Kiedyś zmartwychwstanie twoje ciało, ale twój duch musi zmartwychwstać dzisiaj. To jest to nowe zrodzenie, o którym mówimy. To jest nic innego. Nowe zrodzenie to jest początek twojego zmartwychwstania. Zmartwychwstałaś? Odrodziłeś się na nowo? Wiesz, co to oznacza? Że masz żyć tak, jakbyś zmartwychwstała. To nie oznacza udawanie, że nie ma trudów, że nie ma znojów, że nie ma depresji, że nie ma smutku, że nie ma gniewu. To wszystko jest, ale to wszystko jest do przełamania w mocy zmartwychwstałego Ducha. W mocy zmartwychwstałego Chrystusa przez Ducha Świętego. Nie czekaj. Nie ma takiego momentu za chwilę, za rogiem, jutro, u koleżanki. Tu i teraz żyjesz w mocy zmartwychwstałego. Tu i teraz zmartwychwstały żyje. Nie daj się nabrać, że to kiedyś było, teraz minęło, albo że to kiedyś przyjdzie. Nic nie przyjdzie. Teraz jest twoje wyzwolenie. Nie od tego, że od razu ci odejdzie choroba, czy coś takiego. Może tak być. Jeśli Bóg będzie chciał, odejmie chorobę, odejmie smutek. Ale twoja nadzieja i radość powiązana z tą nadzieją musi być niezależna od tego, jak się czujesz. Rozumiecie? Na tym polega zmartwychwstanie. Jeśli uzależnisz swoją nadzieję od tego, jak się czujesz, od tego, jakie są twoje okoliczności w życiu, nie będziesz miał radości. Bo wszystko się zmienia. Wszystko się przemienia. Dzisiaj jesteś szczęśliwa, jutro pochłonie cię troska życia. Uświadom sobie, kim jesteś. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Rozumiesz to? Ty już nie żyjesz. Dopóki myślisz, że żyjesz, chwytasz się i bronisz swojego ja. To ja muszę być szczęśliwy. To ja muszę osiągnąć sukces. To ja. Jeśli zrozumiesz, że nowe narodzenie jest śmiercią twojego ja, uwolnisz się od siebie i już nie będziesz nic, niczego potrzebować. Będziesz wolny, ale nie w sobie, nie dzięki sile swej wiary, dzięki sile swojego wyznania chrześcijańskiego, dzięki mocy jakiegoś daru duchowego, jakiegoś prezentu od Boga. Nie! Dzięki mocy zmartwychwstałego Chrystusa. Śpiewaliśmy dzisiaj dużo o łasce. Jeśli tylko pomyślisz, że twoja radość w życiu jest zależna od tego, co zrobisz, przegrałaś. Wtedy wyjdź z kościoła, poszukaj innej filozofii. Samorealizacji i tak dalej. Chrześcijaństwo uczy o śmierci ego. O śmierci ja. Umarłeś z Chrystusem na krzyżu. I w mocy zmartwychwstania żyjesz. I to życie, które jest w tobie, przekracza twoje biologiczne życie. To życie, które jest w tobie, przekracza twoją biologiczną szczęśliwość. Jak to zrozumiesz, będziesz miała radość. Będziesz pełny nadziei i będzie radość z ciebie wytryskiwać. Dlatego Paweł łączy nadzieję zmartwychwstania z radością. I to nie tylko w tym wersecie. Popatrzmy do drugiego rozdziału, jeśli macie Biblię otwarte. 18 werset, 19, 20. Dlatego chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł, i raz, i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Bo któż jest naszą nadzieją albo radością? Albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czyż nie wy? Zaiste, wy jesteście chwałą naszą i radością. Widzicie znowu związek między nadzieją a radością? Tutaj pojawia się też chwała. Paweł łączy nadzieję z chwałą. Czyli z tymi osiągnięciami. Z dumą z tych osiągnięć. O jakie osiągnięcia chodzi? O powstanie tego zboru. Nie o sukces retoryczny apostoła Pawła, ale o działanie Ducha Świętego w Jezusie Chrystusie, który jest zmartwychwzbudzany, i o działanie tego samego Ducha, który zmartwychwzbudził zbór w Tesalonice. I to nie przeminie. To jest prawdziwa chwała. Czym się chlubisz? Co ci daje spełnienie? Już znacie odpowiedź na to pytanie. Jak na to odpowiedzieć? Wiara, która jest połączona z nadzieją. Nadzieją zmartwychwstania. Cokolwiek ci się stanie, choćby to był sukces, czy to będzie porażka, musisz uwolnić się od okoliczności. Bo żyjesz już w historii, która nie jest tą biologiczną historią, tą historią dziejów ludzkich. Ty się w niej tylko uobecniasz. Tak naprawdę żyjesz w historii Ducha Świętego. Bo już nie ty żyjesz, ale żyje w tobie Chrystus. Z tą radością jeszcze. Słuchajcie, sprawa jest prosta. To jest tak proste jak brytyjskie how do you do? Spotyka cię ktoś na ulicy i zadaje ci pytanie, po prostu zwykłe pytanie. Jak cię spotka chrześcijanin, to cię może zapyta, czy czujesz się błogosławiona, siostro. A jak ktoś cię spyta, taki zwykły, nie zna takiego języka, ale chciał jakoś naprawdę zapytać, a nie usłyszeć tylko how do you do w odpowiedzi, to ci zapyta, jak się masz. I możesz zbyć to pytanie. Na ulicy takie pytania się zbywa. Ale ja chcę to pytanie zadać ci dzisiaj, tu i teraz. Jak się masz? Rozumiecie? Jak ty się masz, a jak zrozumiesz, że ty nie istnieje już, tylko istniejesz ty w Chrystusie, to nagle otwiera się cała nowa przestrzeń, żeby umieć odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli nie umiesz w sercu swoim szczerze odpowiedzieć, mam się dobrze. Teraz mam się dobrze, bo... I nie wymieniajcie mi tu różnych rzeczy. Mam się dobrze, bo żyje Chrystus we mnie i nie żyję już ja, to jest właściwa odpowiedź. Wtedy naprawdę masz się dobrze. To jest źródło twojego poczucia bycia szczęśliwym. Wbrew okolicznościom. My nie zaczarowujemy tutaj świata, że nie jestem chory, że nie mam problemów, że wszystko wyznałem i właśnie to zniknęło, tylko muszę raz w to uwierzyć. Rozumiecie? To nie o to chodzi. To jest droga na skróty, to jest utrzymywanie ja. Jak się uchwycisz nadziei wynikającej ze zmartwychwstania, to że ty jesteś już nieśmiertelna, nie do pokonania, to jesteś niezniszczalna. Już się nic nie może wydarzyć takiego, jeśli tylko tego się uchwycisz. Jeszcze chwila. Może z 1 Tesaloniczan z 5 rozdziału. Wspominaliśmy o tej wierze, o miłości na początku. 5 rozdział, 8 werset. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Apostoł Paweł, jak chciał przeskanować dany zbór czy daną osobę, to zadał 3 pytania. Jak ta osoba się ma? Co u niej z miłością? Co u niej z wiarą? I co u niej z nadzieją? W ten sposób sprawdzał, jak się ktoś ma. Czy to jednostka, czy to zbór. I zobaczmy, Paweł tu używa takiej ilustracji zbroi chrześcijańskiej. My ją znamy z listu do Efezjan, z 6 rozdziału. Ci z was, którzy na jakieś szkółki chodzili, to ją malowali tą zbroję. Pancerz wiary i miłości, czy coś tutaj, oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Paweł na głowę wkłada nadzieję. Powiedzielibyśmy hełm nadziei, kask nadziei. Jadąc tutaj po drodze widziałem krzyż z czerwonym kaskiem przy drodze. Jeśli nie chcesz umrzeć, ja nie mówię teraz fizycznie, tak jak ta biedna osoba, która gdzieś w wypadku motocyklowym zginęła. Ale Paweł mówi, jeśli nie chcesz umrzeć, jeśli nie chcesz zwariować, nałóż sobie taki kask nadziei. Jeśli chcesz dobrze widzieć rzeczywistość, to ubierz sobie takie okulary, które, przez które widzisz nadzieją. Nadzieja ochroni twoją głowę. Nadzieja sprawi, że jesteś bezpieczny i bezpieczna. Paweł mówi o tej wierze i o miłości i o nadziei także w pierwszym rozdziale. Nie tylko w ostatnim, ale też i w pierwszym. Popatrzmy w 3 werset. Mając w pamięci dzieło wiary waszej, trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym. Większość chrześcijan, których znam, nie mają problemy z miłością. No wiadomo, Boga trzeba kochać, bliźniego. No, oczywista oczywistość. No wiara, no jest credo, no, jeden kościół troszeczkę tak, inny troszkę inaczej, ale sedno tej Ewangelii czujemy, nawet jakbyśmy się gdzieś tam może na obrzeżach różnili. Ale brakuje nam naprawdę nadziei. Przychodzi taka zmarnowana osoba do kogoś, do jakiegoś doradcy, do pastora, do kogoś, do księdza i pyta, co ze mną nie tak? I najczęściej mówimy właśnie o miłości, o wierze. Zastanawiam, jaki problem, czego nie wyznałaś, w co nie wierzysz, czego ci brakuje, kogo nie kochasz. I wychodzi się z takiej rozmowy, jeszcze się ma, nie tylko, że się nie ma nadziei, bo się jej nie miało na starcie, miało się wiara, ale teraz sobie pytanie, czy ja naprawdę dobrze wierzę? Czy ja naprawdę dobrze kocham? Bo skoro jest coś nie tak, no to pewno coś z moją wiarą. To może coś z moją miłością. Ja wam powiem, z doświadczenia także duszpasterskiego, w większości przypadków problem polega z brakiem nadziei. Ludzie mniej więcej wierzą. Oczywiście jak ktoś się niewłaściwie zachowuje, to sam dobrze wie, nie musi do nikogo iść. Pomyśl o sobie. Czy masz wiatr w żaglach? Czy masz tę moc, która cię prowadzi do przodu? Czy masz tę siłę, która cię pcha i jesteś nie do zatrzymania? Pozwólcie na koniec może w dwóch, trzech słowach o braku nadziei. Apostoł Paweł też o tym pisze. Co rodzi brak nadziei? Autodestrukcję, depresję, smutek. Nadzieja to takie klasyczne światełko w tunelu. Ale nie takie, że jak tam będę, to będzie dobrze, tylko ja widzę to światełko i teraz ma być dobrze. Jeśli nie ma tego życia w nadziei, to pojawiają się takie procesy autodestrukcyjne. Bo chcąc, nie chcąc, chcemy się wyrwać z tej prozy życia doczesnego, z tej męki codzienności, z tej męki trosk, która nas ogarnia. Zwykłych wyborów, które buty kupić, o takich poważnych, co w życiu zrobić, jakie decyzje podjąć, czy to biznesowe, czy rodzinne, czy inne. W 5 rozdziale apostoł Paweł mówi coś takiego, bądźmy trzeźwi, albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś należymy do dnia, bądźmy trzeźwi. Jaki ma związek trzeźwość z nadzieją? Ma bardzo duży. Troszkę teraz w filozofii będzie, ale niewielka ilość. Abstrahujmy od takiego zwykłego rozumienia, no dobrze, wypił za dużo, ale czemu on czy ona wypił za dużo? O co chodzi w tym? Co się z nią dzieje? Zobaczcie, co się z taką osobą dzieje, jeśli wypiła za dużo. Dojście do łazienki jest wyzwaniem. Prawda? Stąd do tamtego punktu muszę wszelkie swoje moce psychiczne, fizyczne wykorzystać, bo tam muszę dojść. To nie jest moment, kiedy myślimy o swoim planie emerytalnym. Tak? Nie zaciągamy pożyczki w tym momencie, bo liczy się tylko tu i teraz. Proste czynności, ten luz odrzucenia tego wszystkiego trudnego, co nas otacza. To jest realizacja nadziei. Tylko w inny sposób. To jest uwolnienie się od tego wszystkiego, co jest trudne. Ja mówię o piciu na smutno. Rozumiecie mnie, tak? To jest szukanie nadziei. Kawałek wcześniej
w rozdziale 4, werset 3. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości, w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy.
A w kościele metodystycznym, 7 werset doczytam. Albowiem nie powołał was Bóg do nieczystości, ale do... Amen. O co chodzi z tym przedeczeństwem? Jak mówimy o piciu na smutno, to mówimy teraz, dzieci nie ma, o złym seksie, tak? Albo zakazany.
To jest znowu to samo, co alkoholem. To jest ten moment zjednoczenia. Rozumiecie? Ta chwila oderwania to jest próba zakosztowania tej nadziei tu i teraz, która ma mnie uwolnić od wszystkiego. Żebym mógł zapomnieć. Jak wypijesz za dużo, nie jesteś sobą. W tym uniesieniu seksualnym ekstatycznie wychodzimy ponad siebie. Rozumiemy? Jednoczymy się. To są namiastki tego samego, co tak naprawdę można doświadczyć w nadziei chrześcijańskiej. Żyjesz już nie ty, ekstatycznie wychodzisz poza siebie, żyjesz w Chrystusie. Oczekujesz nowego ciała, jesteś wyzwolony od tego, co jest tu i teraz, rozumiecie?
Trzeci przykład takiej negatywnej sytuacji, braku nadziei, który Paweł wymienia, znajdujemy w 4 rozdziale, werset 11, troszkę skrócę. I gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przekazaliśmy. Tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Jak się nie ma nadziei, to się nie chce pracować. Po prostu. Znowu to samo. Wracam do początku kazania. Marność nad marnościami. Po co to wszystko? Uchwyć się nadziei. Na nowo zrozum, co to znaczy, że żyje już Chrystus i nie żyjesz ty, a doświadczysz tego uwolnienia. Doświadczysz radości, doświadczysz spełnienia, doświadczysz wolności od tego wszystkiego, co nas otacza. Nawet gdyby to było dobre. Nas dobre zwodzi często. My w złe wiemy, że jest złe i nie chcemy tego. Uwolnij się od wszystkiego w Chrystusie, a zrozumiesz i doświadczysz tej radości, tej nadziei, o której apostoł Paweł mówił. I to nie tylko w tym liście. On o radości mówił choćby w liście do Filipian, siedząc w więzieniu. Cóż za pomysł? Albo był niezdrowy psychicznie, albo doświadczył takiej radości, która przekracza jego okoliczności. Bez względu na to, gdzie jest. Czy to jest więzienie, czy to jest piękna willa tu w Kaliszu, gdzieś nieopodal, podejrzewam. Niech wam Pan Bóg błogosławi, siostry i bracia. W imieniu Chrystusa. Amen.